Z Wrocławia do Japonii autostopem z plecakiem, namiotem i wiarą przez Medjugorje, Turcję, Irak, Arabię Saudyjską, Iran i Afganistan. 5 miesięcy drogi przez świat, który bywa nieprzewidywalny, ale pełen ludzi gotowych pomóc, uśmiechnąć się i zaprosić do stołu. Porannym gościem Radia Rodzina jest Wojciech Pniaczek. Bardzo serdecznie Cię witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję za zaproszenie.
Tak, to wyprawa życia, można powiedzieć. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak udało Ci się odwiedzić tak wiele krajów w tak długim czasie i w tak wielkiej niepewności. Co sprawia, że młody człowiek z Wrocławia wyrusza autostopem od Medjugorje, a potem jeszcze dalej przez Bliski Wschód, Azję Centralną, aż po Japonię? Co było impulsem do tej drogi i dlaczego rozpocząłeś w Medjugorje?
Impulsem do tej drogi, wydaje mi się, ja po pierwsze nie potrafię usiedzieć w jednym miejscu. Też moi rodzice zaszczepili we mnie właśnie taką chęć podróżowania. Oni nie podróżowali autostopem. Ja taki sobie niestandardowy właśnie ten typ podróżowania wybrałem. Studiowałem we Wrocławiu, no i stwierdziłem, że no, na razie sobie po prostu daruję i stwierdziłem, że potrzebuję gdzieś wyjechać. I zawsze mnie ciekawiły właśnie kraje Bliskiego Wschodu, dlatego że media mówią jedno, a koledzy, którzy... Miałem jednego kolegę, który był właśnie gdzieś tam w Iraku, czy tam gdzieś właśnie w Arabii Saudyjskiej, i powiedział, że ludzie zupełnie inni niż pokazują media. I ja właśnie byłem ciekawy ludzi i postanowiłem wyruszyć na taką wyprawę. A dlaczego zacząłem od Medjugorje? Jestem osobą wierzącą i też pochodzę właśnie z wierzącej rodziny, więc stwierdziłem, że pojadę do Medjugorje, żeby prosić Matkę Boską o właśnie pomyślną podróż i żeby mi się nic tam złego nie przydarzyło. I też wcześniej byłem też w Medjugorje raz z kolegą, więc bardzo lubię to miejsce i jak tylko mam okazję być gdzieś w pobliżu na Bałkanach, to zajeżdżam do Medjugorje.
Medjugorje, błogosławieństwo Boga wypraszane przez Maryję, było Ci bardzo potrzebne. Prowadziłeś blogi, rolki, relacjonowałeś i faktycznie kraje, do których docierałeś, to wielka niespodzianka, ale też niebezpieczeństwo. Chcę najpierw zapytać, czy w Twojej głowie był jakiś plan, czy po prostu jechałeś tym autostopem od kraju do kraju i tak zwana chwila prowadziła Cię przez ten szlak?
Na pewno opatrzność mnie prowadziła i dzięki temu właśnie dzięki Matce Boskiej, dzięki właśnie aniołom, wydaje mi się, że właśnie mogłem napotkać dużo przeciwności i dużo mogłem mieć więcej problemów niż miałem, a naprawdę dużo ludzi mnie gościło i nie mogę nic złego powiedzieć, nic mi się złego nie przydarzyło na szczęście, dlatego uważam, że to ten wyjazd do Medjugorje, zaczęcie od tego, to po prostu było coś niezbędnego.
A teraz, kiedy patrzysz, który kraj był najbardziej niebezpieczny, do którego kraju wjeżdżałeś z największym drżeniem serca?
Do dwóch krajów. Wjeżdżałem do Iraku i do Afganistanu, dlatego że właśnie ta otoczka medialna, no wszyscy nas straszą, więc ja też przed wjazdem się bałem, ale już jak przekroczyłem granicę tych krajów, to szybko zorientowałem się, że ludzie tutaj są zupełnie inni niż się ich przedstawia i każdy po prostu chce mi pomóc, a że ja podróżowałem właśnie z namiotem, przemieszczałem się autostopem, to każdy dzień jest nieprzewidywalny. Ja też tam starałem się codziennie wieczorem pomodlić do Matki Boskiej właśnie, żeby następny dzień był pomyślny dla mnie, żebym gdziekolwiek w ogóle dojechał, żeby ktoś mnie tam zabrał, pomógł mi. Faktycznie ci ludzie zapraszali mnie do domów, łapali za rękę, mówię, dobra, to idziemy do domu, dam ci jeść, jak chcesz się wyśpij, oprowadzę cię po mieście. I to była praktycznie sytuacja niejedna. Na co dzień miałem takie sytuacje w takich krajach. Faktycznie się bałem przed wjazdem, ale w trakcie już było super.
Było spokojnie. Z perspektywy kilku miesięcy podróży, czy pamiętasz ten moment, gdy po raz pierwszy poczułeś, że naprawdę wyruszyłeś w świat? Czy to była granica, noc w namiocie, może spotkanie z kimś?
Wydaje mi się, że kiedy wjechałem do Turcji, bo Turcja jest takim krajem już, który właśnie miesza trochę te kultury, naszą europejską i tego Bliskiego Wschodu. I tam spałem w Kapadocji, tam gdzie właśnie dużo tych balonów lata, takie znane miejsce w Turcji, bardzo ładne, i tam sobie właśnie rozbiłem się na dziko i obudziłem się o 6 rano i właśnie jakiś szron jeszcze tam był, bo przymrozek, i patrzę, po prostu coś pięknego, wschód słońca, balony nad głową latają i poczułem wtedy, że to jest początek tak naprawdę mojej wyprawy.
Wróćmy do tego ryzyka, które ci towarzyszyło. Kurdystan, Irak, Afganistan. Dla wielu to miejsca kojarzone z ogromnym ryzykiem. Dla ciebie kolejne przystanki w drodze. Czego nauczyły cię te nieoczywiste kraje? Jakie stereotypy o nich runęły po spotkaniu z ludźmi, którzy tam żyli, których spotykałeś?
Przede wszystkim powiedziałbym, że właśnie taka otwartość na drugiego człowieka, to też wynika z ich kultury właśnie na Bliskim Wschodzie, tradycji i religii, moim zdaniem, że właśnie trzymają się tego. Jak przyjeżdża jakiś turysta, trzeba go ugościć, dać mu jeść, niech się prześpi u nas w domu i później pojedzie. I właśnie każdy, którego napotkałem, każdy człowiek pomagał mi. Ja odczuwałem to jako taka bezinteresowna właśnie pomoc.
Na twoich rolkach mogliśmy widzieć cię, kiedy podróżujesz z talibami, którzy trzymają w swoich rękach karabin. To można powiedzieć obrazek, który nam kojarzy się zupełnie z czymś innym, nie z pozytywną relacją, ale raczej z negatywną.
Tak, dokładnie. Ja muszę zaznaczyć, że ja nie popieram tego, co talibowie robili w przeszłości, ale też nie wrzucam wszystkich do jednego worka. Ja pokazuję dzień po dniu, jak wygląda moja wyprawa i faktycznie każdy mi pomagał w Afganistanie, czy to Afgańczyk, taki zwykły cywil, czy właśnie talib. I oni sami pytali się, czy chcesz zdjęcie właśnie tutaj z bronią, z szefem tutaj naszym. Ja mówię, dobra, dawaj, dajemy, robimy fotkę. Gdzieś tam potem mnie zabrali na tour po mieście, później jakieś planszówki u nich w domu. Także bardzo fajnie, bardzo opowiadali mi dużo. Bardzo, bardzo fajny czas spędziłem. Aczkolwiek też w Afganistanie nie było tak kolorowo, bo ostatniego dnia w Afganistanie, ja byłem 2 tygodnie, blisko mojego hotelu, niecały kilometr, wybuchła bomba właśnie w centrum takiego miasta małego. A ja właśnie się decydowałem wtedy, czy jechać na granicę, czy do tego właśnie rynku podjechać. I opatrzność Boża sprawiła, że właśnie pojechałem na tą granicę i dowiedziałem się z następnego kraju właśnie, że właśnie taki incydent miał miejsce.
Odwaga jest tam, gdzie jest lęk i niepewność. Teraz chcę o tym porozmawiać, o tych emocjach i sytuacjach. Czy był moment, w którym pojawił się realny lęk, kiedy uświadomiłeś sobie, że autostop i namiot to nie tylko wolność, ale i ogromna nieprzewidywalność? Czy nie chciałeś wrócić, polecieć do domu z powrotem?
Nie chciałem wrócić, ale były takie dwie sytuacje. Jedna miała miejsce w Afganistanie, gdzie to spacerowałem sobie drogą afgańską po prostu przez góry i przeszedł obok mnie taki talib i powiedział, że ja tutaj nie mogę bez przewodnika, że kto ja jestem i zaprowadził mnie do swoich kolegów i oni powiedzieli, że teraz mnie zaprowadzą na komisariat, do bazy talibów, do szefa i on zdecyduje, co ze mną zrobić. Zapakowali mnie do takiego uzbrojonego właśnie auta talibów, 4 właśnie tam ze mną jechało, każdy uzbrojony i ja wtedy miałem takie w głowie, jadę do szefa, który zdecyduje, co ze mną zrobić, więc miałem, że tak powiem,
stres
był cykor, ale koniec końców zabrali mnie do ten komisariat, do tej bazy i bardzo, bardzo ciekawi ludzie, 20 chyba talibów tam było, jeden mówi po angielsku, więc robił za takiego tłumacza, dostałem herbatki i napisali mi jakieś pismo w ich języku, że mogę się przemieszczać, bo tam dużo checkpointów i mnie zawsze zatrzymywali, żeby legitymować, że mogę się z tym pismem poruszać po Afganistanie bez problemu.
Także powiedziałaś już właśnie, także była ta wolność i było błogosławieństwo. Powiedziałaś też, że spotykałeś ludzi o mocnej tożsamości religijnej, muzułmanie i ten rejon świata to przede wszystkim ta religia. Ale chcę zapytać, jak reagowali właśnie mieszkańcy Arabii Saudyjskiej, Iranu, Afganistanu, kiedy dowiadywali się, że jesteś chrześcijaninem? Czy rozmowy o wierze były w ogóle możliwe i czy pojawiały się?
Przed moją podróżą wychodziłem z założenia, że trzeba ściągnąć wisiorek. Nie można wjeżdżać z różańcem, bo mogą być kłopoty. Tak, z krzyżykiem, bo mogą być kłopoty. A okazuje się, nie można mówić o mojej wierze, prawda? Nie mogę się wypowiadać. No i pojechałem.
Ale czyli stereotyp właśnie, taki tak, miałeś
tak,
w sobie.
Tak, dokładnie. Ale szybko się okazało, że to sami właśnie muzułmanie się pytają mnie, nawet talibowie, jakie jestem wiary. No i ja wtedy mówię, że jestem chrześcijaninem. I oni mówią, że okej, okay, u nas jest taka religia i wchodziliśmy w taki właśnie small talk i okazywało się, oni mówili jak jest w Koranie, a mówiłem jak jest w Biblii, że okej, okay, my też mamy tutaj Adama i Ewę, tutaj respektują Jezusa i też bardzo dobrze o nim mówią. I po takiej krótkiej rozmowie okazywało się, że oni wcale nie chcą mnie przekabacić na swoją religię, a wręcz doceniają to, że mamy wspólnego Boga, więc to mi się bardzo podobało i z różnymi ludźmi, nie tylko właśnie w Afganistanie, właśnie w Arabii Saudyjskiej też miałem taką rozmowę właśnie o Bogu w takiej galerii, też uważam to za taką właśnie opatrzność boską, właśnie taki mini cud.
A jak się komunikowałeś po angielsku?
Tam, gdzie mogłem, z kim mogłem, to po angielsku, ale też nie każdy w takich krajach mówi po angielsku, więc pomagał mi po prostu tłumacz Google.
I to też bardzo dobre narzędzie w komunikacji z innymi ludźmi. Gościnność, zaufanie do ludzi. Spotykałeś tak wielu ludzi, w sumie byłeś na nich skazany. Czy któryś z tych gestów dobroci, o których już wspominaliśmy, szczególnie zapadł ci w pamięci i jest dla ciebie ciągle żywy?
Wydaje mi się, w Iraku była taka sytuacja, kiedy napiłem się przez przypadek wody z kranu, myjąc zęby, coś takiego i miałem problemy żołądkowe, wymiotowałem, a wtedy gościła mnie taka rodzina właśnie irakijska, dosyć spora, bo tam było chyba 10 synów Tak mi się wydaje.
Nieprawdopodobne.
Właśnie, oni mają strasznie duże rodziny. I właśnie była matka, która właśnie okazała mi wiele, wiele właśnie pomocy, wiele miłości. Oczywiście cała była na czarno, w takiej właśnie sukni i miała tylko oczy i było widać, chociaż w domu może się odsłonić trochę. I przynosiła mi właśnie jakąś herbatkę, tutaj jakieś właśnie jedzenie, żebym się dobrze poczuł, jakieś leki, także zaopiekowali się mną. I to nie jedyny taki przypadek, także bardzo, bardzo jestem wdzięczny za to.
Podróż przez Azję Centralną i Wschodnią to nie tylko inne krajobrazy, ale też inna kultura i tempo życia. Jak zmienia się człowiek, który przez 5 miesięcy każdego dnia jest w ruchu, zdany na innych? Czego cię nauczył ten czas? Może chcę jeszcze dopytać, patrząc na innych, co sobie myślałeś o Europejczykach, o nas? Czy można było czegoś tym ludziom zazdrościć?
Ja właśnie bardzo lubię tę kulturę muzułmańską. Bardzo mi się podoba ta kultura muzułmańska, ponieważ okazali mi właśnie dużo dobroci i czuję właśnie taką bezinteresowną pomoc wobec drugiego człowieka, a jeżdżąc po Europie nie doświadczyłem tego w takim aż stopniu, żeby ktoś zabierał mnie do domu gdzieś w Europie, dawał nocleg, dawał jeść, ewentualnie autostop. Na sam autostop w Europie czasami czekałem nawet 4 godziny, gdzieś nawet w okolicy Bośni i Hercegowiny, Medjugorje. Natomiast w krajach muzułmańskich ja nawet nie muszę wyciągać łapy, żeby łapać stopa. Oni się po prostu zatrzymują, jak sobie idę krawężnikiem gdzieś tam czy pochodzę.
Czyli duża otwartość i życzliwość tych ludzi, których tam spotykałeś. Bliski Wschód i droga. Jak wygląda życie tych ludzi na Bliskim Wschodzie? Czy ubóstwo było dostrzegalne i czy ono jest rzeczywistością, z którą sobie ludzie tamtych miejsc radzą?
Jeżeli mówimy o Iraku na przykład, Iranie i Afganistanie, to było widać ubóstwo, ale też te rodziny były bardzo liczne, także no, oni widać ciężko pracowali, żeby żyć, żeby utrzymać te rodziny. Ojciec naprawdę nie ma łatwo w takich krajach. Natomiast w ogóle po nich tego nie widać. Na twarzy każdego człowieka jest uśmiech. Tym bardziej jak widzą takiego Wojtka z plecakiem, to od razu uśmiechają się, przybiegają i pytają, a skąd, a gdzie jedziesz, a kto to, a jak wygląda Polska. Także w innych krajach, takich bogatszych, typu właśnie Arabia Saudyjska czy Oman, no to tam już rodziny są bogatsze, ale nie zmienia to faktu, że też są liczne bardzo i też mocno mają mocne wartości religijne. Na przykład spotkałem w Arabii Saudyjskiej taką rodzinę bogatą, która mnie zaprosiła właśnie do domu i żona męża, który właśnie mnie tam zaprosił do tego domu, powiedziała, że 2 synów jest w Stanach Zjednoczonych, że studiują i 3 syn pracuje dla NASA w Ameryce. Także jest wolność i faktycznie bardzo wykształcona
rodzina. Bardzo wykształcona rodzina, bardzo ciekawi ludzie. Na koniec, udało ci się policzyć wszystkie kilometry, które pokonałeś?
To tego mi się chyba nie udało.
Ale mniej więcej.
Mogę mniej więcej stwierdzić, że pewnie 35 tysięcy, może 40 nawet tysięcy, bo nie jechałem w linii prostej.
Autostopem i oczywiście z plecakiem i z namiotem, ze śpiworem. I jeszcze, czy udało ci się podsumować budżet?
To mi się udało, 17 tysięcy złotych mnie to wyniosło.
I 35 tysięcy kilometrów, tak. Ile krajów w sumie?
Około 20.
20 krajów. Młody, bardzo odważny i bliski Boga młody człowiek, Wojtek. Gdy dotarłeś do Japonii, cel podróży, co poczułeś wtedy?
Chciałem już wracać, bo się stęskniłem za rodziną i za Polską.
Jednak była tęsknota cały czas. Tak. Ale komunikacja także w czasie drogi.
Była komunikacja. Musiałem, szczególnie właśnie w tych niebezpiecznych krajach, dawać znać rodzicom codziennie najlepiej, że jestem tu i tu.
Jesteś bezpieczny?
Tak, że jestem bezpieczny, aczkolwiek w Afganistanie 5 dni przerwało internet. Były jakieś tam luki, bo wjechałem w góry i się tam dosyć martwili mocno, ale wyjechałem z tych gór i dałem znać od razu.
I na koniec, jeśli miałbyś opisać tę podróż jednym zdaniem, nie jako przygodę, ale jako doświadczenie duchowe, to co byś powiedział?
Ciekawe pytanie. Na pewno bardzo się zbliżyłem do Boga i czuję taką wdzięczność wobec Maryi, wobec Boga, bo naprawdę ja bez opatrzności boskiej by mnie spotkało coś strasznego pewnie w takich krajach.
Tak więc dzięki Bogu możemy rozmawiać i słuchać. Naszym porannym gościem w Radio Rodzina był Wojciech P. Pniaczek. Bardzo Ci, Wojtku, dziękuję, gratuluję i na pewno w Radio Rodzina powrócimy do rozmów z Tobą. Dobrego dnia Ci życzymy i kolejnych podróży, ale nie uciekaj nam, bo jeszcze musimy porozmawiać i właśnie przekazać naszym radiosłuchaczom tę wyjątkową podróż, którą prowadziłeś przez wiele dni, przez Bliski Wschód aż do Japonii. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.